Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Czas wspaniały, czas istotny dla ludzi religijnych, ale też i dla ludzi niereligijnych, ponieważ żyjemy cały czas jakby zanurzeni w oceanie kultury, którą wytworzyło chrześcijaństwo, mimo że chrześcijaństwo w Europie przeżywa poważne perturbacje i poważny kryzys. I o tym chciałbym dzisiaj rozmawiać, o wpływie chrześcijaństwa na historię, na obecność wyższych mocy w historii. Moim gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, autor wielu książek poświęconych historii głównie Niemiec, ale człowiek o niezwykle szerokich horyzontach. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Jest pracownikiem Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Historii. Panie profesorze, czytałem niedawno biografię Chrystusa pióra Paula Johnsona, angielskiego pisarza i eseisty. Zwrócił on uwagę, że Chrystus to najbardziej wpływowa postać w dziejach powszechnych. Niezależnie od tego, czy ktoś wierzy, że był Bogiem lub nie wierzy. To oczywiste, a jakby jednocześnie nieuświadamiane.
No tak, to jest innymi słowy powiedziane to, co mawiał święty Jan Paweł II, chociażby w czasie tej słynnej homilii na Placu Zwycięstwa, że nie da się zrozumieć człowieka bez Chrystusa, nie da się zrozumieć Polski bez Chrystusa, a innym razem w Polsce powiedział, że nie da się zrozumieć Europy bez Chrystusa, bo rzeczywiście tak jest. To, co my nazywamy cywilizacją europejską, cywilizacją zachodnią, jeden z historyków słusznie nazwał produktem ubocznym ewangelizacyjnej pracy Kościoła, ale nie byłoby Kościoła, gdyby nie Chrystus, więc de facto taki ciąg przyczynowo-skutkowy jest właściwy.
Znaczy, ale generalnie, jak patrzymy globalnie, no to Europa, która wybiera ateizm, która się sekularyzuje, to ona jest taką wyspą w świecie, tak? Ponieważ kontynentem wyjątkowym, no niekoniecznie w dobrym tego słowa znaczeniu, ale kontynentem specyficznym.
No rzeczywiście specyficznym także, gdy chodzi o rolę religii, bo na innych kontynentach religia właśnie, czy też różne denominacje chrześcijańskie przechodzą renesans. Jak popatrzymy właściwie globalnie, no to Kościół już coraz mniej jest zachodni, a coraz bardziej, nie wiem, azjatycki, afrykański, południowoamerykański, co zresztą symbolicznie dało wyraz ostatnie konklawę, które wyniosło na tron świętego Piotra człowieka spoza Europy, więc to jest rzeczywiście taka kolej rzeczy. No a z drugiej strony można powiedzieć, że Europa, nawet w tych kierunkach, które odżegnują się od chrześcijaństwa, bazuje ciągle na, mówiąc uczeni, kapitale kulturowym, które chrześcijaństwo Europie dało.
Ta sytuacja obecnie na świecie, przede wszystkim pandemia i wojna, są takimi wydarzeniami, które na pewno muszą wpłynąć na kondycję duchową, spowodować zmianę nastawienia do życia. Pojawiają się pytania o głębszy sens tego życia. Jak to może wpłynąć na zmianę postrzegania świata, odbudowę wspólnoty, bo jesteśmy jakby cały czas zdominowani przez tą ortodoksję liberalną, która widać już, że jest katastrofą.
Same dramatyczne wydarzenia, takie jak pandemia czy wojna, oczywiście nie są w stanie nawrócić same z siebie wielu ludzi, sprawić, że nagle nastąpi taka radykalna zmiana, nie wiem, z miesiąca na miesiąc czy z roku na rok. No historia uczy, że raczej nie, że wojny raczej stwarzają okazję do wydobycia tych najgorszych cech w człowieku, a po wielkich zarazach raczej nie następowały masowe nawrócenia. Kwestia jest inna. Co my zrobimy, gdy chodzi właśnie o to źródło, jakim jest dla naszego kręgu kulturowego chrześcijaństwo? Czy my rzeczywiście do niego będziemy się zbliżać, czy całkowicie się będziemy od niego oddalać? I to, co na przykład dzieje się po 24 lutego, też jest oczywiście wielkim wyzwaniem w ogóle dla chrześcijan, no bo przecież mamy taką sytuację, że duchowni prawosławni na czele z patriarchą Cyrylem błogosławią okrutną, agresywną wojnę przeciwko państwu, które nie czyniło żadnych agresywnych kroków. No i teraz oni też mówią o chrześcijaństwie, też powołują się na Chrystusa. I to jest też zadanie dla nas, właściwie zdefiniować chrześcijaństwo i wskazać, gdzie ten Chrystus jest.
Wracając do wpływu chrześcijaństwa, o którym się zapomina jako oczywisty, ja zdałem sobie sprawę oczywiście z tej obecności, tej owej aury ducha chrześcijańskiego, no na przykład w szpitalach, cała ten instytucje lecznicze, służba zdrowia, której symbolem jest krzyż, tak? To jest z ducha chrześcijaństwa sprawa oczywista, że nie byłoby tego, gdyby nie Chrystus.
Tak, i tutaj dochodzimy do istoty rzeczy. To znaczy, na czym polega właśnie ta nowość, ten przełom, jakim było narodzenie Jezusa Chrystusa?
Rewolucja, słowo, którego pan nie lubi, panie profesorze.
Wolę przełom, ponieważ rewolucja może naszym słuchaczom niekoniecznie dobrze się kojarzyć, a mam nadzieję, że tak jest. Więc ten wielki przełom. I tutaj, no, jeżeli naprawdę wierzymy, że Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem, no to jaka godność człowieka jest? Jaka godność natury ludzkiej, że skoro Bóg wybrał, no, bo mógł wybrać jakiekolwiek inne narzędzie zbawienia, ale wybrał takie właśnie, że wcieli się w człowieka. I teraz godność osoby ludzkiej, godność kobiety, zauważmy, która stała się matką Boga. Więc to daje chrześcijaństwo Europie. Inny taki przełomowy wymiar, być może związany bardziej z materią historyczną, mi tutaj bliższą, bo nie jestem teologiem, ale to, co chrześcijaństwo w wymiarze historycznym przełomowego przynosi, to jest zapisane w tym jednym zdaniu w Ewangelii, jak Chrystus mówi, patrząc na monetę: oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Czyli rozdzielenie, albo inaczej uznanie autonomii dwóch sfer, władzy świeckiej, władzy duchownej, nieznane światowi starożytnemu, to wprowadza chrześcijaństwo. Więc pamiętajmy o tym, że za tym wydarzeniem, które miało miejsce ponad 2020 lat temu w Betlejem, zatem były poważne konsekwencje historyczne.
I potem to zabrzmiało bardzo silnie w cywilizacji polskiej: nie będę władcą waszych sumień. Tak? To jest dokładnie to.
To jest właśnie czerpanie, można powiedzieć, językiem Jana Pawła II z głębi tego tysiąclecia. Jak król Zygmunt August powiedział: nie będę królem waszych sumień, to jest właśnie to. Tak samo z tej głębi wyrasta, nie wiem, myśl Pawła Włodkowica, prawda, o wojnie sprawiedliwej, o tym, że poganie też mają prawo posiadać własne państwo i żyć w pokoju. Więc to jest rzeczywiście, jak popatrzymy, tak cofniemy się do tego źródła, to są rzeczywiście same dobroczynne konsekwencje. Wszelkie kryzysy, które Europę i generalnie świat trapiły, to były nie konsekwencje, tylko skutki odejścia od chrześcijaństwa.
Tak, tak, który przeniósł metanoję, tak, rewolucję serca. Znowu używam tego słowa, którego pan profesor nie lubi, zresztą rozumiem tę niechęć. Wracając do kobiet, przywołany już Paul Johnson zauważył, analizując Ewangelię w swojej książce, że to kobiety zamożne, wpływowe, miały wielki wpływ na propagowanie chrześcijaństwa, bo wyczuwały, że przesłanie Chrystusa współgra z tym, co dzieje się w kobiecej duszy. Nie mają przynajmniej teoretycznie takiego poziomu agresji, co mężczyźni.
No, wszystko to prawda. My w tym kontekście, który poruszył pan redaktor, przypominają mi się słowa błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, który wielokrotnie podkreślał, że kobiety nie zdradziły Chrystusa w najbardziej dramatycznych dla niego dniach i Ewangelie nie znają żadnego słowa, które by kobieta wypowiedziała przeciwko Chrystusowi. Natomiast Ewangelie mają i oddają zapisy wręcz odwrotne, kiedy kobiety mówią same dobre rzeczy o Chrystusie. Więc to jest rzeczywiście bardzo znamienne. Przy krzyżu Chrystusa w większości stały kobiety. Tam był tylko jeden mężczyzna.
Johnson zwraca uwagę, że Chrystus specjalnie wybrał na apostołów mężczyzn, gdyż kobiety nie pozwoliłyby go aresztować w Ogrójcu. Apostołowie, jak pamiętamy, usnęli.
Tak, usnęli. No, ktoś inny mógłby powiedzieć, że Pan Bóg w swojej opatrzności tak to urządził, no bo cóż, bycie szafarzem na przykład sakramentu miłosierdzia raczej wolał dać mężczyznom niż kobietom, które może bardziej skrupulatnie by w konfesjonale rozliczały, zwłaszcza mężczyzn penitentów z różnych grzechów. Kto wie, ale z pewnością tak było, że kobiety od początku były przy tej misji Chrystusa bardzo ważne. Ja już oczywiście o Matce Bożej mówiłem, ale do kogo wysyła Chrystus z zawiadomieniem, że zmartwychwstał, do apostołów? No, kobietę.
Także kiedy mowa o chrześcijaństwie, o kobietach, oczywiście myślę o poezji Petrarki, o obrazach włoskich Madon malowanych przez twórców renesansowych, gdzie duch chrześcijaństwa, to takie wcielenie jest obecne, widoczne.
Tak, no to są te wielkie kobiety, wielkie wpływowe kobiety, które łączyły właśnie oddziaływanie także na sferę polityczną ze świętością. No nie szukajmy daleko, nie wiem, świętej Klary, świętej Brygidy, mamy naszą świętą Jadwigę, króla Polski, prawda? Król Polski, który przez swoją świętość dokonał rewolucji, bo pan lubi to słowo, więc powiem, rewolucji geopolitycznej w Europie, tworząc czy współtworząc Unię Polsko-Litewską.
Nie przepadam za słowem rewolucja. Po tej audycji oczywiście już przekonał mnie pan profesor, że lepiej przełom, zmiana, ewolucja.
Game changer.
No właśnie. Przede wszystkim też jest jak bardzo istotne, że to, o czym zresztą pan profesor już mówił, że wcielenie jakby spowodowało zmianę postrzegania bytu jako takiego. To jest ta fundamentalna zmiana. Zmiana, powiedziałem, rewolucyjna, bo to sięga poziomu ontologicznego, tak? Na przykład nie jesteśmy w stanie sztuki zachodniej na przykład zrozumieć bez właśnie wcielenia. Jako znaku jakby trwałej obecności, tak? Obecności Boga.
Tak, to jest przełomowa zmiana. I warto w tym kontekście też to skonfrontować z tymi różnymi stereotypowymi opiniami, że chrześcijaństwo czy Kościół zwłaszcza gnębił ciało albo uważał, że ciało ludzkie jest czymś wstydliwym. No, było dokładnie odwrotnie. To właśnie inkarnacja, to znaczy wcielenie i potem też prawda o zmartwychwstaniu ciała, no jest wielką apoteozą ciała. Do tego stopnia chrześcijaństwo traktowało ciało człowieka za cenną rzecz, że trzeba było je chronić, trzeba było dokładać starań, żeby je uszanować na różne sposoby, ale bynajmniej nie odwracać się. No, to manichejczycy albo inni herezjarchowie twierdzili, że ciało jest dziełem jakiegoś gorszego Boga, złego Boga i dlatego to ciało trzeba niszczyć. W Kościele, w chrześcijaństwie to ciało było właśnie wielkim darem, tak wielkim, no właśnie, że sam Bóg wybrał go jako narzędzie, wybrał to ciało jako narzędzie zbawienia, więc rzeczywiście patrząc na żółwek betlejemski trzeba też pamiętać o tych słowach pięknej polskiej kolędy, że on narodził się, ale po to, żeby przez swój zgon dać zbawienie światu i to jest istota tego święta.
Łagodzenie obyczajów tutaj, myślę, jest chyba takim kluczowym jakby osiągnięciem chrześcijaństwa. Nawet zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że likwidacja niewolnictwa, monogamiczne małżeństwo.
Likwidacja takich barbarzyńskich praktyk jak walki gladiatorów w Rzymie, kiedy chrześcijaństwo staje się oficjalną religią pod koniec IV wieku. Aha. Zmiana relacji w rodzinie, już ten pater familiae, to znaczy ta absolutna władza ojca w prawie rzymskim, gdzie oznaczało, że mógł, nie wiem, wydać na śmierć dziecko bez żadnego powodu. Ona kruszeje, to znaczy równouprawnienie mężczyzny i kobiety, męża i żony, matki i ojca. To jest rzeczywiście taki zaczyn, który trwa oczywiście latami, to nie jest z dnia na dzień, ale ta zmiana, którą przynosi chrześcijaństwo, jest, uwaga, zmianą przełomową.
No tak, ale konkwiskadorzy podbijający Amerykę, Indianie, którzy są ciemiężeni przez właśnie niby kościół, oczywiście Le Cases, dominikanin, który jedzie, natychmiast opisuje te wybryki, mówiąc delikatnie, tych, którzy najeżdżali Amerykę i zamieniali Indian w niewolników, ale dzisiaj to jest argument wytaczony przeciwko chrześcijaństwu.
No tak, Bartolomeo de Las Casas, traktat o wyniszczeniu Indian i co się dzieje po opublikowaniu tego traktatu w Hiszpanii? Żadna inkwizycja dla autora, on zostaje biskupem, debatuje się na ten temat. Król po raz kolejny, bo te prawa już były, tylko po raz kolejny je potwierdza, żeby szanować Indian jako ludzi, jako naszych braci w wierze, chodzi o chrzczonych Indian. No cóż, ale krwawe rozlew krwi w Ameryce no, trwał na długo przy tym, zanim pojawili się tam Europejczycy. No jak powstało Imperium Azteków? No nie drogą dobrowolnego podporządkowania się plemion, tylko oni zostali krwawo podbici.
Tak samo niewolnictwo w Afryce istniało, zanim pojawili się tam biali zdobywcy. Tak? No niestety. Czyli chrześcijaństwo cywilizowało kontynent, Na ile było do tego zdolne? Oczywiście, bo musimy brać pod uwagę naturę ludzką, a wiadomo, że człowiek barankiem nie jest. Jeśli chodzi o agresywność, według Wilsona, wybitnego biologa i socjobiologa, jesteśmy gdzieś na 16. miejscu po mrówkach, osach i kotach.
No, ale to cywilizowanie człowieka przez chrześcijaństwo, ono oczywiście trwało, no, to był proces i ciągle trwa oczywiście. Natomiast warto podkreślić, że to cywilizowanie miało wymiar nie tylko duchowy, nie tylko afirmacji ludzkiego ciała, ale też afirmacji ludzkiego umysłu, rozumu. Chrześcijaństwo demitologizuje świat natury, otwierając go tym samym do poznania naukowego. To o tym przypominał Jan Paweł II, że to chrześcijaństwo właśnie nie stwarza z natury areny działania różnych bóstw, nimf i tak dalej, tylko otwiera to jako dzieło stwórcy do poznania i głosząc prawdę też, że możemy własnym rozumem dojść do prawdy.
To jest, no właśnie, jednym z najgorszych rzeczy, jaka obecnie trapi duszę Europejczyków, to ten głęboki sceptycyzm poznawczy. Na co zwrócił uwagę, przypominam sobie, Józef Maria Bocheński, filozof, dominikanin zresztą, filozof światowego formatu, myśliciel analityczny.
Tak, i dlatego krótko po Bożym Narodzeniu mamy święto Trzech Króli. Trzech, przypomnę, nie więcej. I to są ci mędrcy, którzy mądrość swoją udowadniają tym, że doszli do prawdy. A gdzie jest ta prawda? Ta prawda ma konkretny wymiar, ma konkretną osobę. To dzieciątko, które tam jest im okazane. I to jest też nauka, która płynie z tego święta, no bo przecież to jest cała oktawa, prawda? Jedno wielkie święto Bożego Narodzenia. Także afirmacja umysłu ludzkiego, który jest w stanie właściwie rozpoznać znaki, czytaj gwiazdę, i dojść do prawdy, czytaj do Betlejem.
Pokój Boży też, tak? Czyli próba cywilizowania konfliktów wojennych. Też jest to rola, robota, wielka robota chrześcijaństwa. Przypominam sobie opis tej bitwy pod Koronowem, gdzie rycerze, to był turniej. Zabijali się oczywiście, ale w ramach pewnych reguł, tak?
Generalnie w ogóle w bitwach średniowiecznych chodziło o to, żeby wziąć jak najwięcej do niewoli, a nie tyle zabić, no bo niewola oznaczała perspektywę okupu. No ale w każdym razie tak było rzeczywiście. Treuga Dei, rozejmy Boże, który z inicjatywy na poziomie lokalnym różnych biskupów na przełomie X-XI wieku w Europie Zachodniej powstają. To jest taki początek, no, chrystianizowania ludzi, którzy posługują się mieczem. To znaczy początki etosu rycerskiego. Jak ktoś słusznie kiedyś zauważył, jak wyznaczyć zasięg cywilizacji zachodniej. I ktoś powiedział tak, że tam, gdzie była łacina jako język nauki i liturgii, tam, gdzie była architektura gotycka i tam, gdzie był etos rycerski.
Napisał pan piękną książkę, Katedry i Uniwersytety. Jako te, powiedziałbym, fundamenty Zachodu.
Dziękuję za dobre słowo, ale rzeczywiście tak, instytucja uniwersytetu to jest też instytucja, którą wprowadza chrześcijaństwo w Europie. Europa w tym samym czasie, czyli XII-XIII wiek, pokrywa się siecią katedr i siecią uniwersytetów. Jedne i drugie istnieją do dzisiaj. Te pierwsze, niestety, katedry raczej świecą pustkami, natomiast te drugie, uniwersytety, przechodzą proces, który opisuje tak bardzo lubiane przez pana redaktora słowo rewolucja.
Ale żeby obraz nie był taki cudowny, to trzeba jednak powiedzieć, że wprowadzenie chrześcijaństwa, chrystianizacja, no, była procesem dość skomplikowanym i często brutalnym.
No tak, trzeba powiedzieć, że ludzie Kościoła, czy generalnie chrześcijanie, no to nie byli aniołowie. Zresztą, jak wiemy, nawet wśród aniołów byli tacy, co wypowiedzieli posłuszeństwo i źle skończyli. Natomiast rzeczywiście, jak popatrzymy na to, jak chrystianizowano Niemcy, Saksonię, prawda, jak Karol Wielki to robił, kiedy rzeczywiście tam była łaźnia krwawa i rzeczywiście z oporami to trwało. Zresztą są historycy, którzy mówią, że to jest początek właśnie pewnej zonderwek niemieckiej, to znaczy takiej szczególnej drogi Niemców, dlaczego coś tam się źle stało, no bo oni zostali źle ochrzczeni. Ale w przypadku Polski, jak popatrzymy z kolei na nasz proces chrystianizacyjny, no nie mamy do czynienia z krwawym podbojem. To jest raczej proces ciągły, który trwa latami, z różnymi oczywiście dramatycznymi wielkimi wydarzeniami typu powstanie pogańskie w latach 30. XI wieku, ale aż tak krwawo to nie było.
Mówimy o religii, chrześcijaństwie. Jest obecnie lansowany taki dogmat, że wszelkie religie są źródłem zła, bo tworzą ludzi fanatycznych, co znaczy, że z końcem religii zniknie fanatyzm. To jeden z wielkich zabobonów chyba współczesnych, tak?
Tak jest. Historia, zwłaszcza tego krwawego wieku XX, potwierdza, że dokładnie było odwrotnie. Ci, co deklarowali, że nie mają z religią nic wspólnego, głoszą światopogląd naukowy, czy to socjalizm naukowy, czy rasizm naukowy, to właśnie oni byli autorami straszliwych ludobójstw. Ci, którzy głosili Chrystusa, no na przykład tak jak papież Pius XI, pisali encykliki i przeciwko komunizmowi, i przeciwko hitleryzmowi.
Znaczy, jeśli chodzi o nauki historyczne, to właśnie dostrzegam takie niebezpieczną skłonność do oceniania tego, co było kiedyś, przez pryzmat naszej niby takiej, powiedziałbym, moralności wyższego rodzaju, co oczywiście jest złudzeniem i wybieraniem z kontekstu, szerokiego kontekstu historycznego wydarzeń, po to, żeby nimi manipulować dla celów oczywiście ideologicznych i politycznych, co dzisiaj jest niestety, powiedziałbym, straszne. To jest straszne, dlatego że tracimy jakby zdolność obiektywnego rozpoznania rzeczy.
No tak, to jest cały konglomerat różnych czarnych legend, które się tworzą. Czarna legenda wypraw krzyżowych, czarna legenda w ogóle właśnie chrześcijaństwa jako czegoś opresyjnego, czegoś, co okajdaniło duszę takiego dobrego dzikusa, który zaludniał Europę i inne kontynenty, zanim przyszło to niedobre chrześcijaństwo, co jest oczywiście mitem i stereotypem, bo każdy badacz czy antropolog kultury wie, że przemoc rytualizowana nawet jest niestety u podstaw wielu kultur. René Girard, wybitny francuski antropolog.
Kozioł ofiarny.
W tej monografii Kozioł ofiarny właśnie o tej przemocy, która jest aktem założycielskim wielu tych przedchrześcijańskich cywilizacji. Dopiero przyjście Chrystusa, jak gdyby to było tym game changerem, było tą zmianą radykalną.
Jeszcze wracając do, mówiąc o chrześcijaństwie, jego wpływu na dzieje Europy, tutaj taką tezę chciałem postawić, zaryzykować, że rewolucja francuska, która była bardzo antyklerykalna. Tam się zaczyna ten, powiedziałbym, bolszewizm, jakobinizm. W gruncie rzeczy posługiwała się hasłami chrześcijańskimi. Wolność, równość, braterstwo. To przeszło z chrześcijaństwa do myślenia właśnie rewolucjonistów.
No tak, no to jest stała prawidłowość, że to często ci, którzy deklarują się na antypodach wobec chrześcijaństwa, sami albo nawet nieświadomie bazują na kapitale kulturowym, który wyrosło z chrześcijaństwa. To tylko przekręcają to oczywiście na zupełnie odwrotną stronę. To pięknie o tym pisał arcybiskup Fulton Sheen w swojej książce o komunizmie, którą szczerze polecam, gdzie on tam właśnie pokazuje, jak te wszystkie pojęcia związane z chrześcijaństwem, też nasi humanitaryzm, troska o biedniejszego, wszystko jest użyte tak, aby uderzyć w chrześcijaństwo.
Obecnie w Europie, w sferze publicznej, no, dominują spadkobiercy Robespiera. Dość mocna teza, ale chyba zgodzi się pan z tym, kiedy patrzymy na to, co dzieje się w Unii, na przykład Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, gdzie dogmatyczna lewica i dogmatyczni liberałowie uczą, jak należy żyć, co należy robić, i następuje całkowite odejście od myśli chadeków, którzy założyli, chrześcijańska demokracja założyła Unię Europejską. To oczywiście mówię o Monecie, mówię o Gasperirze, o Adenauerze. No, przewracają się w grobie pewnie, jak to widzą, albo gdyby wstali, to natychmiast położyliby się, zobaczywszy to, co się dzieje.
No to nie tylko uczniowie Robespiera. Przypomnijmy sobie huczne obchody 200-lecia urodzin Karola Marksa, w których brał udział ówczesny, jakże charakterystyczny przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w Trewirze, a pomnik Marksa wtedy odsłonięty.
No Placu Duży Luksemburg w Berlinie na przykład, tak? No,
tak, ale ten pomnik w Trewirze Marksa został fundowany przez Komunistyczną Partię Chin. I tutaj mamy takie nieoczekiwane, w cudzysłowie nieoczekiwane zbliżenie między właśnie Junckerem, czyli czytaj Hadecją, bo on jest Hadekiem z Luksemburga, a właśnie Chińczykami, komunistami, którzy ciągle uważają Marksa za swój taki ideologiczny wzorzec. Tak, no więc to nie tylko uczniowie Robespiera, to są uczniowie Marksa, Spinellego i innych takich myślicieli i działaczy, którzy uważali, że trzeba zbudować Europę na nowo i stworzyć nowych Europejczyków. Marzenie każdego rewolucjonisty.
Nie to jest straszne w rewolucji, co ona niszczy, tylko to, co tworzy.
Tak jest.
Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę poświęconą chrześcijaństwu. Myśląc o muzyce, na zakończenie tego programu pomyślałem oczywiście o Mesjaszu Jerzego Fryderyko Händla. Według zwyczaju narodzonego podczas premiery tego oratorium, uniesieni potęgą i piękną tej muzyki, poczętej z ducha chrześcijaństwa, słuchacze wstają. Właśnie to zrobię, panie profesorze. Wstajemy, tak?
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan profesor Grzegorz Kucharczyk.
Kierunek Europa.